Jesteśmy na żywo. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Naszym gościem jest poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej. Szczęść Boże, panie pośle.
Daj Boże, witam serdecznie państwa.
Zanim zadam panu pierwsze pytanie, to chciałbym zwrócić się do widzów, że w czacie na żywo można zadawać również pytania panu posłowi i pod koniec, w drugiej części naszego programu, nasz realizator Michał wyłowi kilka i pan poseł na nie odpowie. Myślę, że dzisiejszą rozmowę byśmy zaczęli od pana Berkowicza, bo sprawa z panem Berkowiczem jest dosyć głośna. Puszczę wystąpienie pana Berkowicza, o którym jest teraz tak głośno, w całości. Także najpierw posłuchajmy, a potem poproszę pana posła o komentarz.
Na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie. Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej, dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści, się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę. I pokonuje na naszych oczach ludzka ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak.
Panie pośle, co pan osobiście myśli o tym wystąpieniu? Co myślicie o tym w waszej partii?
Na pewno było to wystąpienie niespodziewane. Chyba się, nie przypuszczam, żeby ktokolwiek się spodziewał tego wystąpienia w takiej formie. Jeżeli chodzi o nastawienie w komentarzach poszczególnych działaczy Konfederacji Korony Polskiej, no to tam jest raczej zrozumienie dla wystąpienia posła Konrada Berkowicza. Natomiast jeżeli chodzi o innych działaczy, innych partii politycznych, z którymi się kontaktuję na przykład w Sejmie będąc, no to tam jest generalnie wstrząs i taki krzyk, że nie można tak postępować, absolutnie. Mówią to zarówno pisowcy, jak i ci wszyscy lewacy z tej światowej koalicji, Światowej Rewolucji, z jej szefem na Polskę w postaci Donalda Tuska. Konrad Berkowicz prawdopodobnie chciał jakieś punkty zarobić na szeroko rozumianej prawicy. To chyba była jego główna intencja, chociaż trzeba przyznać, że przed pokazaniem tej zmodyfikowanej flagi, nazwijmy to podobnej do flagi Argentyny troszeczkę, no to wtedy ta całość jego wystąpienia merytoryczna jak najbardziej była zrozumiała dla wszystkich posłów zasiadających na sali plenarnej, dlatego że jeszcze wcześniej, miesiące wcześniej, czy lata wcześniej również, czy to posłowie Konfederacji Korony Polskiej, czy uwaga, posłowie partii Razem, również zabierali głos w sprawie ludobójstwa na ludności palestyńskiej, zwłaszcza w Strefie Gazy. I to było przyjmowane z pełnym zrozumieniem. A więc wstrząs całego świata politycznego w Polsce polega na tym, że Konrad Berkowicz, pan poseł, pokazał tę zmodyfikowaną flagę, czego podobno nie wolno. Od razu pan marszałek Czarzasty, pan wicemarszałek Hołownia, tam paru innych ważnych czy mniej ważnych notabli w Polsce zaczęło drzeć szaty przysłowiowe, że nie można, że potępić, że dać mu tam jakieś, nie wiem, wykluczenie z obrad, czy obniżyć uposażenie poselskie, straszne kary. MSZ przecież się wypowiedział Polski od razu, chociaż pod nieobecność Radosława Sikorskiego. A więc po prostu gigantyczny respons. Zasięgi, które pan redaktor przed chwilą pokazał tego filmiku, to są jakieś setki tysięcy, czy wręcz miliony odsłon na całym świecie, bo doszło to oczywiście i do krajów arabskich, i do krajów położonych za Oceanem Atlantyckim i w różne części globu. No, coś niesamowitego. Trochę żałuję, śmieję się, że pan poseł Berkowicz skradł mi show, bo ja też trochę tam powiedziałem o Sikorskim wcześniej, ale to już zostało niezauważone.
Mamy również ten klip z pana pytaniem do pana Sikorskiego. Za chwilkę go puścimy, więc my miejmy nadzieję, że przywrócimy na światło to, co się wydarzyło. Natomiast może, bo pan powiedział o wykluczeniu z obrad, więc rzeczywiście marszałek Sejmu chyba będzie wnioskował wraz z byłym marszałkiem Sejmu, panem Hołownią, o wykluczenie z obrad, ale również jest taka informacja, chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli. To jest wpis na Twitterze, akurat na koncie Ant, który mówi, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Berkowicza. I uwaga na to, podał to dalej, ambasador, trudno powiedzieć, którego państwa, czy Stanów Zjednoczonych, czy tego państwa na literkę I, czy taki wspólny ambasador, dobrze dla niego, to jest tłumaczenie w oryginale, dobrze mu tak, czy good for him. Jak pan się odniesie do tych reakcji?
No to też jest zdumiewające, że akurat ambasador Stanów Zjednoczonych wypowiada się na te tematy w kraju, w którym jest po prostu gościem. I ten wpis na platformie X jest chyba drugim pod adresem posła Konrada Berkowicza, bo zaraz po tej akcji z flagą tam krzyczał pan sionistyczny ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, shame, shame, shame on you i tak dalej, co ty robisz, że my Żydzi tam, czy kto tam, nie wiem, w imieniu, czy, tak, on chyba tak to napisał, że my wam pokażemy, że my znamy naszych wrogów i znamy naszą siłę, jakoś tak się odgrażał. No coś niebywałego i to jest taka dalsza konsekwencja. No nie powinien się oczywiście ambasador Stanów Zjednoczonych mieszać w ten sposób wewnętrzne sprawy polityczne w Polsce. Zresztą to nie pierwszy raz, bo przecież pod adresem Konfederacji Korony Polskiej czy Grzegorza Brauna on również zabierał głos w taki bardzo nieprzychylny sposób, że cytuję, wejście partii Grzegorza Brauna do przyszłego rządu to byłby dla nas, cytuję, poważny problem. No, proszę Państwa, no, skala zjawiska, tak, supermocarstwo atomowe, absolutnie najważniejszy kraj świata, Stany Zjednoczone. Dla Stanów Zjednoczonych poważnym problemem jest to, że Grzegorz Braun czy jego ludzie wejdą do przyszłego rządu w jakiejś tam Polsce. No to jest, no, możemy się z tego śmiać, ale to jest poważna sprawa, że kogoś takiego administracja Donalda Trumpa wysłała nam do Warszawy. Zresztą nie pierwszy raz, przy tym wspomnijmy panią Mosbacher, prawda? Także to są jeszcze, czy pana Brzezińskiego juniora. To są te zagrywki, żeby nam pokazać, że o, patrzcie, Polaczki małe, my wam tutaj każdego możemy przysłać, ale macie nas się słuchać.
Powstaje poważne pytanie, bo tak, w przyszłym roku wybory parlamentarne i jakiś czas temu pan Jarosław Kaczyński powiedział, że i pan Czarnek również zdaje się, że zupełnie wyklucza możliwość koalicji z waszą partią. Jednocześnie przedstawiciele PiS-u mówili kilka razy coś w tym stylu, że Izrael jest po jasnej stronie mocy, raczej popierają to państwo, a teraz Konfederacja, pana Mencena i Bocaka, Konfederacja Wolność i Niepodległość stanęła po tej stronie. To jak pan myśli, jak rysują się przed przyszłymi wyborami te ewentualne koalicje, które by mogły po tak zwanej prawej stronie nastąpić?
No, ja jestem bardzo ciekawy, jak zareagują oficjalnie poszczególni ważni przedstawiciele na przykład Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ pan redaktor tutaj trochę nadinterpretuje, że to jest stanowisko, to co zrobił pan poseł Berkowicz, stanowisko Konfederacji, Bosaka i Mencena. No ja nie przypuszczam, o ile jeszcze mogę dopuszczać fakt, że wiedział o tym projektowanym wystąpieniu na przykład pan doktor Sławomir Mencen, to czy to wiedział pan wicemarszałek Krzysztof Bosak, śmiem wątpić. I tutaj są różne podejścia obydwu tych dwuskładowych Konfederacji Wolność i Niepodległość, to znaczy Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei, w stosunku do na przykład władz rządzącej partii w Izraelu, bo przypomnę, że partia Likud, na której czele stoi małej sławy, nazwijmy to premier Benjamin Netanyahu, to jest partia, z którą w jakiś sposób sojusz tworzy Ruch Narodowy. ponieważ na statusie obserwatora w tej grupie partii, której jest Ruch Narodowy w Unii Europejskiej, jest właśnie Likud z Izraela. Więc prawdopodobnie panu marszałkowi Krzysztofowi Bosakowi to nie przeszkadza. Natomiast na pewno przeszkadza to, patrząc na wystąpienie Konrada Berkowicza, partii Nowa Nadzieja. Więc między tymi dwoma partyjkami wchodzącymi w skład Konfederacji również jest delikatne pęknięcie. To jest oczywiście moja supozycja. Tak? Ja oczywiście nie znam szczegółów, nie wiem tak naprawdę, czy mają te obydwie składowe Konfederacji jakieś ugruntowane poglądy na relacje z obecnie i przyszłe z państwem położonym, umownie mówiąc, pomiędzy Morzem Śródziemnym a Morzem Czerwonym. W dalszej konsekwencji musimy poczekać rzeczywiście na komentarze ważniejszych osób Prawa i Sprawiedliwości, czy oni na przykład, dogadując się, mówiąc kolokwialnie, z Konfederacją na temat ewentualnych przyszłych rządów, co jest oczywiście dzieleniem skóry na niedźwiedziu całkiem jeszcze żwawym, czy na przykład zastrzegą sobie, że okej, Konfederaci, możemy teoretycznie z wami stworzyć rząd, ale pod warunkiem, że nie będzie tam na przykład Konrada Berkowicza. Jest taka możliwość. Z nami oczywiście w ogóle nie ma być tworzonej koalicji z Konfederacją Korony Polskiej. Nie tylko zresztą pan Kaczyński to podkreślał wielokrotnie, nie tylko pan Błaszczak wielokrotnie, ale również pan Przemysław Czarnek ostatnio również tak podkreślał, a więc ten człowiek, który jest mianowany na przyszłego prezesa Rady Ministrów. No to troszkę jest przezabawne, że partia, która traci sukcesywnie w sondażach i to dosyć mocno, wyznacza sobie przyszłego premiera. No to nie życzę oczywiście PiS-owi losu Fideszu aż tak, no ale może się naprawdę ta partia przeliczyć z wynikami przyszłych wyborów w Polsce.
A jak pan rozumie, dlaczego PiS-owi spada? Czy to ma związek właśnie z całym rzędem tego typu wypowiedzi, że to państwo na literkę I jest po jasnej stronie mocy i z tą wielką chyba miłością do tamtego państwa, czy widzi pan też jakieś inne powody? Bo rzeczywiście wygląda na to, że im spada. Jak pan myśli, dlaczego tak jest?
Jest to na pewno jeden z powodów, z tym, że śledząc na przykład strukturę wiekową ludzi, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, widać od lat, że coraz praktycznie nie ma tam w ogóle ludzi młodych. No, biologia jest też nieubłagana, więc ubywa im w sposób naturalny elektoratu. No poza tym, tak jak na Węgrzech, ludzie też w Polsce są zmęczeni, byli zmęczeni tymi 8 laty rządów PiS-u, zwłaszcza z tym okresem fatalnie zarządzanej tak zwanej pandemii. No, nie wyciągnęli żadnych wniosków PiS-owcy, nie ukorzyli się przed narodem, nie przyznali się do żadnych błędów, a wręcz przeciwnie, tkwili w tych błędach, a przecież to właśnie PiS nie dość, że zamknął system opieki zdrowotnej, przez co zmarło około 250 000 ludzi, niepotrzebnie zupełnie, to właśnie PiS zamykał polskie kopalnie, to PiS doprowadzał do podpisywania niekorzystnych umów w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Możemy mnożyć ich błędy. PiS w ogóle się do tego nie przyznaje, że to robił. Ba, teraz stroi się w piórka tych, którzy z bronią jak Rejtan przy otwartych drzwiach, że nie przepuszczą likwidacji polskich elektrowni konwencjonalnych, likwidacji polskich kopalń. No przecież oni to sami zamykali. No i teraz ta niekonsekwencja jest oczywiście przez wielu ludzi pamiętana. No i oprócz tego pojawiła się jeszcze partia na przykład taka jak nasza, Konfederacja Korony Polskiej, która ma jasny, czytelny przekaz propolski, która odrzuca czapkowanie przed wielkim sojusznikiem, jedynym zresztą bezalternatywnym, takim jak są Stany Zjednoczone. Ludzie widzą wypowiedzi pana ambasadora Toma Rose, którego słucha się po prostu Jarosław Kaczyński jak jakiś nowy rocznik w taki sposób, że bezpośrednio po spotkaniu na Nowogrodzkiej z panem ambasadorem, co samo w sobie jest pewnego rodzaju niestosownością, wychodzi Jarosław Kaczyński do konferencji prasowej, gdzie mówi, że z Grzegorzem Braunem nie ma mowy o żadnych koalicjach bezpośrednio po spotkaniu z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, a więc pokazuje, że nie jest niezależnym politykiem, tylko ma swoich szefów za oceanem. No i tych różnych przyczyn można oczywiście mnożyć. Prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość czeka dekompozycja z uwagi na frondę, którą przygotowuje były premier Mateusz Morawiecki.
W czasie, kiedy no teraz oczy nie tylko Polski, ale świata zwróciły się na pana Berkowicza i ten słynny już pewnie obrazek zostanie, podobnie jak gaśnica 3 lata już temu, pan Braun teraz ma proces. Czy pan byłby w stanie może kilka słów był skłonny powiedzieć o tym, co dzieje się w tym procesie, jak wy rozumiecie ten proces, z czyjego ramienia tak naprawdę jest ten proces i czy poważne są te zarzuty, które zostały postawione panu Braunowi?
No, zarzuty są absolutnie absurdalne, to jest po prostu tylko i wyłącznie szukanie pretekstów, żeby odsunąć kandydowanie Grzegorzowi Braunowi w przyszłych wyborach parlamentarnych, a więc skazanie Grzegorza Brauna w procesie karnym za wszelką cenę. Jeżeli ktoś z Państwa miał jakieś wątpliwości, że polskie sądy pracują zbyt wolno, no to teraz na pewno możecie się Państwo przekonać, że one pracują wręcz zbyt szybko, prawda? Ponieważ rozprawa Grzegorza Brauna została rozparcelowana na szereg podejść, sesji takich przesłuchań. W sumie w ciągu jednego roku raptem, czyli od grudnia, bo pierwsza była w święto, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia, a ta następna, ta ostatnia zadeklarowana będzie też w grudniu bieżącego roku. Tam jest w sumie 20 posiedzeń sądu. W ciągu jednego roku czasu, proszę Państwa, 20 posiedzeń sądu.
Może powiem tylko, że oglądałem akurat ostatnie posiedzenie w całości, więc również oglądałem ten moment, kiedy Wysoki Sąd usiłuje wraz z uczestnikami ustalić termin następnego. I tam była prośba ze strony pana europosła Brauna, że sierpień jest urlopowy, a inni uczestnicy mówili, że lipiec też jest zapełniony zaplanowanymi urlopami. I sędzia wyraźnie mówił, że no ale proszę państwa, raczej jest niemożliwe, żeby nie było żadnego posiedzenia cały lipiec i cały sierpień. To ja myślę, że każdy widz, który miał jakiekolwiek styczność z polskim wymiarem sprawiedliwości, wie, czym są 2 miesiące, tak naprawdę to jest nic. A tutaj w końcu udało się jakimś tam kompromisem znaleźć termin wrześniowy. Więc chciałem tylko rzeczywiście potwierdzić to, co pan mówi o tempie zupełnie niespotykanym, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. To jest proces polityczny według pana?
Oczywiście, to jest proces polityczny par excellence i to jest proces polityczny, którego nie było w Polsce, przynajmniej za mojego życia sprawdzałem to, co ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak. Coś podobnego, na trochę inną skalę oczywiście, wydarzyło się w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku, kiedy sądzono przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, a więc Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Jędziszaka i Tadeusza Stańskiego. To był proces, który toczył się w 1984 roku, z tego co pamiętam, i skazano tych ludzi na poważne, wieloletnie niekiedy wyroki więzienia, i z których lwią część ci ludzie po prostu odsiedzieli, i to z pospolitymi przestępcami, więc za poprzednie komuny żartów nie było. Natomiast teraz ten proces pokazuje, że trzeba znaleźć paragraf. Jest jedną wielką farsą. Świadkowie oskarżenia, którzy są, wydawałoby się, jednoznacznie sprowadzani po to, aby tego Grzegorza Brauna skazać, plączą się w zeznaniach, nie pamiętają, albo jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi inaczej, to znaczy jeden mówi, że to była uroczystość, ta Hanuka, uroczystość religijna, a inny mówi, że to zwykła jakaś tam impreza towarzysko-polityczna. Wiele rzeczy dowiadujemy się. Właśnie ja zwracam Państwa uwagę na niesamowity walor edukacyjny tego procesu. Grzegorz Braun jako oskarżony ma okazję zmierzyć się oczywiście z wielkim kłamstwem, które i oszczerstwem, które wobec niego jest prezentowane, ale Grzegorz Braun korzysta z tej ogromnej erudycji, którą posiada i wiedzy, przez to mówiąc kolokwialnie zagina wszystkich dookoła. Również przedstawicieli świata judaizmu testuje z przeczytanych lektur typu Księga Tania, Telodot Jeszu i tak dalej, jeszcze Talmud i masę innych pozycji, analizuje dzieła, mówiąc w cudzysłowie, rabina Schneersona, którego portret wisiał przy tej świecy, przy tym świeczniku Hanukija w owy pamiętny dzień 12 grudnia 2023 roku. Zwracam uwagę również na bardzo stronnicze podejście sędziego do świadków oskarżenia, a świadków obrony. Do tej pory przesłuchiwano zaledwie dwóch świadków obrony i był to poseł Włodzimierz Skalik oraz pani Marta Czech i oboje byli po prostu strofowani przez sędziego w sposób taki naprawdę urągający kulturze. Na przykład Włodzimierz Skalik, pan poseł, przerywano wypowiedź mówiąc: proszę tutaj odpowiadać tylko na pytania, to nie jest wiec polityczny, to nie jest Sejm, to jest sąd. No w ten sposób do świadka nie powinno się zwracać. Również do pani Marty Czech podobnie, że wyproszę panią z sali, przy czym jeżeli chodzi o świadków oskarżenia, to pan sędzia był zawsze bardzo łagodny i wyrozumiały, więc naprawdę jeżeli pan ma jakiekolwiek pytania, czy ten proces jest polityczny, czy nie, czy ludzie mają wątpliwości śledząc, no absolutnie żadnych. Ale właśnie podkreślam ten walor edukacyjny po to, żebyście Państwo mogli skorzystać, póki jest to dostępne na przykład na YouTubie, żeby sobie to wszystko pooglądać. Dowiecie się masy ciekawych rzeczy o zwyczajach żydowskich, o tym, że jak ktoś składa przysięgę z rękoma założonymi do tyłu za plecami, to znaczy, że tej przysięgi tak naprawdę nie musi przestrzegać, że to jest dopuszczane przez nauki płynące wprost z Talmudu. No to jest rzecz, której się Polska dowiedziała właśnie tylko i wyłącznie dzięki procesowi Grzegorza Brauna. A jeżeli nawet go skażą, chociaż go nie skażą, bo nie zdążą przed wyborami, no to nie będzie tragedii, bo nawet bez Grzegorza Brauna jakoś sobie w tym Sejmie radzimy.
To może kończąc temat, potwierdzam, że oglądanie tych materiałów ma dużą wartość merytoryczną, ale również bardzo dobrze się to ogląda. Jest to dobrze spędzony czas, więc również zachęcam każdego widza, żeby odszukał sobie zapisy wideo z tych rozpraw i pooglądał, jak wygląda praca sądu i jak wyglądają wypowiedzi obu stron. Ale będąc jeszcze na chwilę może w temacie naszych relacji z panami na literkę Z z kropką, chwilkę o liście episkopatu. Minęło, no już to myślę, około dwóch tygodni od listu episkopatu, w którym polski episkopat napisał, że stare przymierze wciąż obowiązuje, ten naród właśnie może jakimś sposobem być zbawiony, jeżeli nawet się nie nawróci. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz wchodzili w szczegóły dotyczące doktryny katolickiej, ale jest, wydawałoby się to sprzeczne z istotą Kościoła katolickiego. Jak pan rozumie ten list oraz prośbę kardynała Rysia, aby polscy katolicy przedwczoraj odwiedzali synagogi?
Tak, jego eminencja ksiądz kardynał Grzegorz Ryś zaraz parę dni po wygłaszanym tekście listu w niektórych zaledwie kościołach w Polsce wyraził w jednym z wywiadów ubolewanie, że nie spotkał się z należytym oddźwiękiem, czy po prostu zawiódł się kardynał na polskich wiernych, którzy śmieli tam nawet krytykować niektóre tezy zawarte w tym liście. No, ja mam zdanie oczywiście negatywne w tym sensie, że zawarto tam herezję, tak? W ostatnim akapicie tego listu jest podtrzymana taka teza, że Żydzi mają jakąś tam własną drogę do zbawienia, nie musząc poznać i uznawać w Jezusie Chrystusie Syna Bożego. No to jest rzeczywiście bardzo poważny zarzut heretycki i myślę, że źle świadczy o polskim episkopacie to, że nie znalazł się tam jeden sprawiedliwy spośród stu kilkudziesięciu biskupów, który by po prostu krzyknął głośno, że to jest nieprawda, że to jest fałsz. Na szczęście jest trochę księży katolickich, którzy podjęli się tego wysiłku, protestując. Większość chyba przypadków jest taka, że nie był ten list jednak przeczytany w polskich kościołach, z tego co słyszałem. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia w początkowym akapicie tego listu i tutaj raczej można by się pochylić. A więc na tym początkiem. O co chodzi? Ten list oczywiście mógł być niepotrzebny, kanwą do tego jest 40-lecie nawiedzenia synagogi rzymskiej przez papieża Jana Pawła II, ale jest oczywiście pewne uproszczenie, traktowanie tego narodu na zeckropką teraz, a 2000 lat temu jako tożsame religie, co jest bzdurą, to jest absolutnie nieprawda. Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, był przecież wychowywany w duchu, nazwijmy to, judaizmu biblijnego, a teraz mamy judaizm rabiniczny czy tam talmudyczny, bo są różne nazwy, to są różne religie, o czym może za chwilę. Natomiast ten pierwszy akapit świadczy o tym, jest tam zacytowany dokładnie tekst, jaki wypowiedział papież Jan Paweł II do rabinów w synagodze rzymskiej. I to jest inny tekst, niż nam się przez kilkadziesiąt lat wlewało w uszy w mediach. Chodzi o to, że słyszymy zawsze zewsząd w mediach, że Jan Paweł II powiedział do nich, do tych rabinów, jesteście naszymi starszymi braćmi w wierze, a on tak nie powiedział. I to jest napisane w tym liście episkopatu, bo tam jest dokładny cytat. Tam jest napisane, że Jan Paweł II powiedział, jesteście jak gdyby naszymi starszymi braćmi. Koniec. Jak gdyby tak, to znaczy jak gdyby nie. I tu jest właśnie ta różnica pomiędzy judaizmem biblijnym a judaizmem obecnym rabinicznym czy też talmudycznym. Różnica jest oczywiście podstawowa na trzech poziomach. I ja tu się oczywiście nie chcę wymądrzać teologicznie, natomiast mogę się powoływać na autorytet biblijny księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który to bardzo pięknie, logicznie tłumaczy. W roku 70, po narodzeniu Chrystusa, kiedy wojska Tytusa zrównały z ziemią świątynię jerozolimską, co zresztą było zapowiedziane przez Pana Jezusa, że nie zostanie kamień na kamieniu, skończyła się przecież era świątyni. Nie ma świątyni od tamtej pory. Skończyła się zatem również era ofiary. Żydzi nie mają ofiary i nie ma kapłanów. I te wszystkie rzeczy są zastąpione w judaizmie rabinicznym. A więc świątynię zastąpiła synagoga, ofiarę zastąpiło rozważanie Tory, a kapłanów zastąpili rabini. I paradoksalnie te wszystkie najważniejsze rzeczy są przechowywane w chrześcijaństwie. Czyli my jako chrześcijanie mamy świątynię, mamy ofiarę i mamy kapłanów. A więc można powiedzieć, że judaizm talmudyczny czy rabiniczny powstał w kontrze, w przeciwieństwie, w reakcji na pojawiające się już wtedy i dojrzewające chrześcijaństwo. I o tym nie możemy zapominać. Dlatego Jan Paweł II nawiązał w zasadzie nie do tego obecnego judaizmu rabinicznego czy talmudycznego, tylko nawiązał najprawdopodobniej do judaizmu biblijnego czy mozaizmu, w której w to wierze wyrastał nasz Zbawiciel.
I którego to mozaizmu jesteś jakby kontynuacją, jeśli tak można w uproszczeniu powiedzieć, jest po prostu Kościół katolicki. Czy panu bliski jest katolicyzm tradycyjny?
No, oczywiście, że tak. To jest tak coś pięknego. To jest, jak to nazwano, najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba, to jest msza święta odprawiana w tradycyjnym rycie rzymskim. I ja bym, jeżeli pan redaktor pozwoli, podzielę się swoim własnym świadectwem, jak to się wszystko u mnie zaczęło.
Bardzo chętnie, natomiast Michał z zakulis mówi, żebym przypomniał koniecznie widzom o możliwości zadawania pytań, bo rzeczywiście powiedziałem to na wstępie, kiedy może jeszcze mało widzów się zgromadziło, teraz jest już nas dużo więcej, więc do widzów można zadawać pytania panu posłowi i pod koniec programu w drugiej części niektóre z nich będą odczytane i pan poseł odpowie. I przepraszam, że wszedłem w słowo, proszę kontynuować swoje świadectwo.
Jasna sprawa. Świadectwo jest bardzo proste, to znaczy zawsze tkwiła we mnie jakaś iskra, jakaś tęsknota za czymś w Kościele katolickim, ale nie potrafiłem sprecyzować za czym. Aż nadszedł rok 2013, kiedy uczestniczyłem w uroczystości ślubnej. To był ślub, który brał syn mojego kuzyna i ja jestem do dziś bardzo wdzięczny. Pozdrawiam was serdecznie, Adasiu i Urszulko. Po prostu stwierdziłem, że to jest właśnie to, że Kościół katolicki bez mszy trydenckiej, bez mszy odprawianej w tradycyjnym rycie rzymskim jest dużo uboższy, że skala tego piękna, tego ornamentu i tej logiki uporządkowania powinna po prostu dominować w Kościele katolickim i odcięcie tego w roku 1969, mówiąc umownie, sprawiło pewnego rodzaju redukcję. Ja się sam łapałem na tym, że nie wiedziałem przedtem, po co chodzę do kościoła w niedzielę, bo nie wiedziałem ani czym jest msza święta tak do końca, ani czemu ona ma służyć. A od tego czasu, jak zacząłem uczestniczyć we mszy trydenckiej, wszystko jest jasne i logiczne. Wiem, że msza święta jest ofiarą krzyżową Jezusa Chrystusa. Wiem, że głównym celem jest oddanie czci Panu Bogu, a pozostałe takie trzy można wymieniać cele, chociaż jest ich więcej. To tak jak dzieci w przedszkolu. Przepraszam, dziękuję i proszę. A więc Pana Boga trzeba przeprosić, trzeba podziękować za łaskę, za łaski, przeprosić za grzechy oczywiście popełniane i upraszać o dalsze łaski. To wszystko jest bardzo, bardzo klarowne. Przecież to ta msza, tradycyjna msza dojrzewała przez kilkanaście wieków z minimalnymi raptem zmianami. I nagle przyszedł ten czas przełomu lat 60. i 70., kiedy zdarzały się rzeczy straszne, rozwalane ołtarze, przecież wstawiane jakieś nowe. Gdybyście Państwo chcieli zauważyć na przykład w pięknych starych świątyniach, powstałych na przykład w czasach średniowiecza czy baroku, to jedynym meblem, że tak brzydko powiem, który tam nie pasuje, jest właśnie stół ołtarzowy wstawiany dodatkowo, zupełnie niepotrzebnie, bo ołtarz to jest właśnie to piękne, jedno najważniejsze miejsce, które się zachowało na przykład w katedrze Notre Dame podczas tego straszliwego pożaru. Namawiam wszystkich, aby uczestniczyć we mszach trydenckich, dlatego że tam jest pewność. Tam jest pewność, w której się zbiega i doktryna katolicka, i wspaniała nauka, i wspaniały wizerunek Kościoła. Wizerunek Kościoła, który bardzo cierpi od kilkudziesięciu lat, on się przejawia na wiele różnych sposobów. To znaczy można ten wizerunek starać się opisywać jak na przykład, ubiór księży, którzy coraz rzadziej ubierają strój tradycyjny, takie jak sutanna, tak, chodzą po cywilu, jak przede wszystkim architektura nowoczesna architektura, te kościoły nowo budowane są przecież bardzo często po prostu brzydkie w porównaniu z tym, co było budowane przez całe wieki. Kościół musi być cały czas budowany, to jest jasna sprawa, tutaj się nie będę ograniczał, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju swobodę, bo te prądy cały czas, te nurty w kościele istniały zawsze. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę? Na niepotrzebne moim zdaniem spory wśród tak zwanych katolików tradycyjnych. Niektórzy twierdzą, że w tym środowisku lepiej na mszę, inni, że w tamtym. to są, państwo wiecie, kto dzieli ludzi, tak, z grecka diabolos. Msza jest czymś tak pięknym, że nie powinna absolutnie dzielić, wręcz przeciwnie. I chciałbym, takie moje przemyślenie, niektórzy mówią, że był straszliwy Sobór Watykański II, który to wszystko zniszczył i od tego czasu ten Kościół zjeżdża bardzo mocno w dół. To nie jest, proszę Państwa, do końca prawda, to nie jest prawda w ogóle, tak. Przypomnę, że podczas obrad Soboru Watykańskiego II, czyli w latach 1962-65, wszyscy, a więc te kilka tysięcy, tych kilku tysięcy biskupów, doradców, osób stowarzyszonych, którzy tam przyjeżdżali, ekspertów i tak dalej, wielotysięczny tłum bardzo mądrych, światłych ludzi, oni wszyscy złożyli w swoim życiu przysięgę antymodernistyczną. I co z tego wyszło? Przysięga antymodernistyczna została wprowadzona przez świętego Piusa X u progu XX wieku. I zniesiono ją, owszem, zniesiono jej obligatoryjność w 1967 przez papieża Pawła VI. Ale jeżeli oni wszyscy złożyli tę przysięgę antymodernistyczną, a potem pomimo wszystko ten modernizm zatriumfował, to znaczy, że z tymi ludźmi coś było nie tak znacznie wcześniej niż na tym soborze. Oczywiście mówię to w sposób dosyć kolokwialny, ale przecież właśnie święty Pius X zauważył wpływ straszliwy tej herezji modernizmu. On wręcz zwał modernizm koroną wszelkich herezji, a to było u progu XX wieku, a to oznacza, że to złe, co się działo w Kościele, było jeszcze wcześniej. A więc trzeba byłoby się cofnąć co najmniej do połowy wieku XIX i słusznie, dlatego że analizując chociażby dokumenty papieża błogosławionego Piusa IX, również on na to wszystko zwraca uwagę, więc to nie jest tak, że wszystko co najgorsze zdarzyło się na Soborze Watykańskim II. Trzeba przepracować całą historię Kościoła, wyciągać wnioski, a winny jest oczywiście zły i winny jest człowiek, który złemu się podporządkowuje.
No, stali widzowie mojego programu na pewno domyślają się, że jak słuchałem tego, co pan mówił o mszy świętej tradycyjnej, no to jak balsam na moje serce, miód na moje uszy, słyszeć to, co pan powiedział. I też kiedyś pomyślałbym, że przeskoczyliśmy z tematu polityki na temat religii. Teraz będę pewnie pana prosił, żebyśmy na chwilę wrócili jeszcze do paru pytań politycznych, chociaż w tych czasach ta granica dla mnie coraz bardziej jest już taka niejasna. To jest wszystko jednak według mnie w pewnym sensie świat wartości, świat walki dobra ze złem. Takie coś przyszło mi do głowy. Natomiast poproszę pana, żebyśmy... Dziękuję bardzo za to, co pan powiedział, swoje świadectwo i swoje podejście do spraw tradycji i modernizmu. Wróćmy jeszcze na chwilę do spraw polityki, zanim przejdziemy do pytań widzów. Chciałem pana zapytać, pan sam wspominał parę razy o wyborach na Węgrzech, czyli jaki byłby pana komentarz do tego, że pan Orban po 16 latach no w końcu stracił władzę i pan Peter Madziar teraz, zdaje się, będzie budował swoją władzę na Węgrzech.
Tak, to jest całkiem możliwe, że on będzie budował władzę, która trochę potrwa, to nie jedną kadencję, ja myślę, że dwie to tak minimum, zanim nasi bratankowie z Węgrzy się znużą rządami Madziara. Dla młodszych z Państwa przypomnę, że Viktor Orban i Fidesz weszli do władzy w 2010 roku wskutek bardzo poważnych zaniedbań i nadużyć poprzedników, czyli socjalistów, socjaldemokratów z tym nieszczęsnym Dziurcianem, którego pochwycono na takim lapsusie, bo nagrano jego wypowiedź, gdzie on mówi: kłamaliśmy rano, kłamiemy w południe i kłamiemy wieczorem. A więc sam przyznaje ten były premier Dziurcian, że okłamywał naród bez przerwy i dzięki temu Viktor Orban uzyskał władzę w 2010 roku. Wiele było przyczyn oczywiście jego klęski, klasyczny grzech pychy, prawda, bo to władza bardzo uspokaja i usypia. Doszła młodzież do głosu wyborczego, która nie pamiętała w ogóle tej sytuacji, o której wspominałem z 2010 roku, czy wcześniejszych. Ale zaniedbań było wiele i myślę, że Fidesz popełniał ogromne błędy, zwłaszcza jeżeli chodzi o, nazwę to, zapuszczenie się prowincji i brak modernizacji węgierskiej prowincji. Jeżeli ktoś z Państwa był na Węgrzech w ostatnich latach, to pewnie zauważył, że tam naprawdę nie wygląda dobrze, że zaniedbane budynki, domostwa, drogi i tak dalej, i tak dalej. Poza tym znaczna, ogromna presja jednak płynąca bezpośrednio z Unii Europejskiej, która zresztą z Polski tak samo i z innych krajów. Państwo rozumiecie, Węgry, a zwłaszcza Viktor Orban, byli namaszczeni jako czarny lud, czarna owca Europy. Wszędzie jest porządek, ponieważ głosują ci te wszystkie inne pozostałe kraje Unii Europejskiej tak jak trzeba, tylko wy, Węgrzy, znowu jesteście hamulcowymi tej wspaniałej organizacji zwanej Unią Europejską. No i ci Węgrzy, zwłaszcza młodzi, słuchali tego przez wiele lat i w końcu nie wytrzymali. Zresztą sytuacja troszeczkę wygląda podobnie do tego, jak Donald Tusk w Polsce odzyskał władzę przed 2,5 roku temu, tak mniej więcej. Ale Węgry to jeszcze inny przypadek. Tam mianowicie zaniedbania Orbana i spółki dotyczyły kampanii wyborczej i tego dojścia do kampanii wyborczej. Otóż Viktor Orban i Fidesz skoncentrowali się na prezentowaniu wizerunku swojego jako tych, którzy rozmawiają z wielkimi tego świata. A więc z Donaldem Trumpem, z Xi Jinpingiem, nawet z Putinem, czy z Narendrą Modim, z kimś tam jeszcze ważnym, a przeciętnego Węgra to już nie interesowało. Taki wniosek się pokazał podczas tych wyborów. To znaczy, Viktor Orban prezentował sytuację na najwyższych szczeblach międzynarodowych, a więc w sytuacji konfliktu z Ukrainą i to takiego konfliktu bardzo poważnego o dostawy surowców, to znaczy Ukraina wręcz jest na Węgrzech postrzegana jako kraj wrogi Węgrom. No nie bez powodu, dlatego że nawet teraz po tych wyborach pan Peter Madior w zasadzie nie zmienia polityki wobec, czy kursu politycznego wobec Ukrainy. Natomiast zaniedbał w czasie tej kampanii wyborczej, myślę, że Viktor Orban, komunikację na bardzo podstawowym poziomie z ludźmi. Wniosek jeszcze jest jeden ciekawy. Viktor Orban przez te wszystkie lata obudował się bardzo silnymi wpływami swoich ludzi, swoich bonzów, baronów na prowincji węgierskiej, w samorządach. Tam był duży nepotyzm, korupcja, bo to po prostu tak to psuje ta władza. A oprócz tego gromadził wpływy w mediach. Wszystkie media praktycznie, telewizje i poważniejsze portale internetowe przynależały w jakiś sposób do władzy, czy tam do Fideszu, czy szerzej do obozu władzy na Węgrzech. I to pokazało, że nawet mając wszystkie media w jednym ręku, można przerżnąć wybory i to straszliwie, bo skala tego jest druzgocąca. To jest też taki pszczyczek ewentualnie dla mediów w Polsce. Tak? My akurat jako Konfederacja Korony Polskiej nie narzekamy z tego powodu, że nas tam do tego głównego nurtu nie zapraszają, bo wiemy, że można żyć bez tego, że można odzyskiwać teren podczas spotkań z wyborcami i dzięki mediom społecznościowym. I tu Peter Modior i jego partia TISA okazali się być potęgą, dlatego że Facebook, no to też jest ciekawostka, dlaczego tak się wszystko to potoczyło. Podobno zasięgi facebookowe TISY to były jakieś kosmiczne, to jakieś szóste, ósme miejsce w świecie podobno. Dla takiego małego kraju jak Węgry, no to jest nieprawdopodobne, więc ktoś musiał temu pomagać. Pomagali oczywiście również politycy unijni, ale z drugiej strony to, że Donald Trump za pośrednictwem J.D. Vance'a czy tam Karol Nawrocki, odwiedzając Budapeszt na parę minut dosłownie przed wyborami, wcale sytuacji im Viktora Orbana nie poprawili, a być może wręcz przeciwnie. Tak więc no, na pewno analiza będzie poważna na Węgrzech, na pewno Fidesz ulegnie jakiejś tam moim zdaniem dekompozycji, czeka tych ludzi jakiś trudny los na emeryturze. Ja się cieszę osobiście tylko z jednego, że partia, na którą ja postawiłem, czyli Michał Zang, taka troszkę nasz węgierska korona, którzy mnie tam zapraszali wielokrotnie na meetingi na Węgry z okazji różnych świąt, miałem też zaszczyt kilka razy przemawiać w Budapeszcie do nich, to jest jaskółka pewnego rodzaju. Oni, nie wiem, czy podwoili, może przesadzam, ale w liczbach bezwzględnych tych głosów na pewno uzyskali setki tysięcy więcej niż to było 4 lata temu. Zachowali swój potencjał, jeżeli chodzi o poziom procentowy poparcia oraz mandatów w węgierskim parlamencie, ale w liczbach bezwzględnych tych głosów jest znacznie więcej. Proszę Państwa, przy tak gigantycznej frekwencji jak tam, 80%, przy tak gigantycznej polaryzacji tych dwóch plemion, Tisza i Fidesz, którzy się tam przepychali bez przerwy w mediach, wybrać jeszcze jakąś małą partię, gdzieś tam trzecią, no to trzeba naprawdę mieć dużą świadomość, żeby się zdecydować na partię Laszlo Tereckaja, czyli Michał Zang. To też trzeba odnotować, dlatego że ta partia będzie teraz sukcesywnie dalej wzrastać w poparciu kosztem Fideszu, który będzie w defensywie i będzie tracił, podobnie zresztą jak PiS w Polsce, kosztem korony.
Patrzę, że mamy około 50 minut rozmowy za sobą i całkiem sporo pytań wybranych przez naszego realizatora Michała od widzów. Natomiast zanim ostatni dosłownie temat, we wstępie powiedzieliśmy, że wystąpienie pana Berkowicza skradło troszeczkę blasku pana wystąpieniu, które akurat tego samego dnia miało miejsce i wydawałoby się, że zadał pan tam bardzo ważne dla naszej ojczyzny pytanie, mianowicie co nasz minister spraw zagranicznych robił na pewnym spotkaniu. To może posłuchajmy tego pana wystąpienia, poproszę pana o komentarz, a potem przejdziemy do pytań od widzów.
Fundacja syna państwa Anny Applebaum i Radosława Sikorskiego uzyskała jakieś 1 200 000 złotych dofinansowania z Polskiej Rady Biznesu. Któż jest na czele owej Polskiej Rady Biznesu? Niejaki pan Kostrzewa, były szef Rady Nadzorczej TVN-u. I cóż się okazało? Obydwaj panowie, dziwnym zbiegiem okoliczności, czyli Radosław Sikorski oraz pan Kostrzewa, reprezentowali Polskę na zlocie jakichś dziwnych ludzi w Waszyngtonie pod tytułem Grupa Bilderberg od 9 do 12 kwietnia. No i teraz cóż tam było powiedziane? Nie ma pana Sikorskiego, jest tylko jego zastępca, pan szef od auto dezinformacji, pan Bosacki. Wnoszę o wstrzymanie obrad po to, aby przyszedł tutaj pan minister spraw zagranicznych i powiedział, czy występował na grupie Bilderberg jako mąż pani Applebaum, czy jako minister polskiego MSZ-u. Dziękuję.
No właśnie. Czy może pan powiedzieć, dlaczego uważa pan to pytanie za ważne i czy pan Sikorski jakkolwiek się do tego odniósł?
Oczywiście, że się nie odniósł i pewnie się nie odniesie. Pytanie jest bardzo ważne. Pytanie jest bardzo ważne, dlatego że wzięcie udziału przez bardzo ważnego polskiego polityka w jakimś tajnym zgromadzeniu, które ma wielki wpływ na losy świata, otwiera cały szereg dalszych pytań. Jeżeli nie poznamy charakteru, w jakim tam się znalazł pan Radosław Sikorski, no to możemy domniemywać, że na tym meetingu w Waszyngtonie podejmowane są decyzje, które być może są szkodliwe dla Polski. To te spotkania grupy Bilderberg od dłuższego czasu, od wielu, wielu lat, odbywają się tak mniej więcej raz w roku, gromadzą jakieś 120, 140, czasami więcej nawet ważnych osób. No i tak samo jak rok temu i teraz była tam pani Anna Applebaum i jej mąż Radosław Sikorski. Tutaj właśnie w towarzystwie dwóch, trzech innych polskich tak zwanych biznesmenów. A więc to jest styk dwóch sił polityki i biznesu, tak zwanego wielkiego biznesu. To jest, ja to nazywam systemem, po prostu system. Do tego można dodać ewentualnie świat mediów głównego nurtu i świat służb. I to jest ten, to jest to jądro systemu, styk tego wszystkiego. Jeżeli ci globaliści, bo to są globaliści, podejmują tematy, instrumentalnie traktując takie kraje jak Polska czy jakikolwiek inny, no to mamy do czynienia z bardzo, z Radosławem Sikorskim w bardzo złym świetle. Pytanie, czy on tam był prywatnie, czy był oczywiście jako polski minister spraw zagranicznych. Jeżeli był jako polski minister spraw zagranicznych, no to musi zdać relację, musi napisać notatkę służbową, co tam było w tym Waszyngtonie. To trwało aż 4 dni, proszę Państwa, od 9 do 12 kwietnia. To nie był meeting, że się spotkali Państwo na obiadku czy na kawusi. Tam musiano przepracować bardzo ważne kwestie. Do mediów wyciekła tylko, nie wiem, czy plotka, czy coś więcej, że głównym tematem rozmów była sytuacja Ukrainy, pomoc dla Ukrainy w konflikcie, ewentualnie potem przy rozbudowie. No ale przecież wiemy, że nie tylko Ukraina, że tam się musiało coś jeszcze innego. Musiał być inny temat też, jeden czy drugi czy trzeci, zwłaszcza że mamy ogromne konflikty na świecie, czasy bardzo niepewne, skutkujące już teraz zerwanymi łańcuchami dostaw i potężną drożyzną surowców, co będzie skutkować na cały świat. Świat, który musi się dostosować do tych wielkich graczy typu Stany Zjednoczone czy Chiny, no ale nie zapominajmy, że jeżeli istnieją podziały administracyjne i polityczne na organizmy zwane państwami, a my jesteśmy państwowcami, my jesteśmy Polakami, akurat mamy ten zaszczyt być Polakami, mieć polskie obywatelstwo i służyć polskiemu państwu, to nie możemy dwóm panom służyć, tak jak być może robi to Radosław Sikorski. Kiedyś Grzegorz Braun zapytał Radosława Sikorskiego w tej kadencji Sejmu, będąc jeszcze posłem na polski Sejm, a nie do Europarlamentu, Grzegorz Braun zapytał o obywatelstwo. Czy ktoś tam ma drugie obywatelstwo poza polskim? I okazało się, że pan Radosław Sikorski powiedział, że tak, że jego zastępca, wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski junior jest również poddanym brytyjskim, czyli ma brytyjski paszport. No, była reakcja poważna z naszej strony, wręcz protestowaliśmy na tej sali plenarnej, a Radosław Sikorski jak gdyby nigdy nic powiedział, tylko ale przecież to jest nasz sojusznik. No proszę Państwa, to jest taki sojusznik z tej Wielkiej Brytanii, jak pamiętamy w 1939 roku. Tam się wiele specjalnie nie zmienia, a jak pamiętamy, Radosław Sikorski również jest, no, pytany często tak o jego drugie obywatelstwo, czy nie jest również obywatelem, przepraszam, poddanym króla Wielkiej Brytanii. Jego i Anny Applebaum synowie służyli w amerykańskim wojsku. No i też nawiązałem do tych powiązań, do tych transferów finansowych fundacji ZRYF, fundacji syna bodajże Aleksandra Sikorskiego. Przelano mu to w ciągu jednego roku, tam ten milion, niecały 1 200 000 złotych z Polskiej Rady Biznesu. Też bardzo ciekawa sprawa, tak. Temu się powinny polskie służby przyglądać. Ja jako poseł, wydawało mi się, mam obowiązek zameldować o tym narodowi, co też uczyniłem we wniosku formalnym.
Bardzo, bardzo panom dziękuję za odpowiedzi na dotychczasowe pytania. Teraz myślę, przejdziemy sobie do tej części, w której zobaczymy, co nasi widzowie napisali, jakie pytania. I w tym momencie zachęcam, że jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś, teraz jest niespełna 20 pytań wybranych, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do zadania panu Fritzowi, to zachęcamy. Uwaga, przechodzimy mniej więcej w kolejności, w jakiej te pytania napływały. Pan Paweł pyta, Czy aktualne działania Stanów Zjednoczonych mogą być specjalnym zabiegiem, które w oczach świata ma zohydzić szeroko rozumianą prawicę, która w wielu państwach powoli dochodzi do władzy?
Nie przypuszczam. Nie przypuszczam. Te działania rządu czy administracji Stanów Zjednoczonych są bardziej skorelowane z tym państwem na I. I tutaj to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że Donald Trump walczy o to, co zawsze w tym logo MAGA tam starał się przekazać. Make America Great Again. Chodziło o to, że Stany Zjednoczone są w defensywie od wielu lat na rzecz Chin i stąd powrót do tej zapomnianej, wydawałoby się, przez dwa wieki doktryny Monroe, a więc pomiędzy oceanami, tak, to co pomiędzy oceanami, Pacyfikiem i Atlantykiem, to wszystko jest domeną Stanów Zjednoczonych. Akurat teraz mija 250 lat od powołania tego organizmu. Czyli od Grenlandii na północy poprzez obie Ameryki, czy tam jeszcze środkowo można w to wliczyć, aż po Chile na południu, to wszystko to jest spektrum, domena Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że Donald Trump mówi to trochę serio, a trochę pół żartem. Serio dlatego, że wziął udział w tym zamachu Stanów na przywódców Wenezueli chociażby i mówiło się bardzo poważnie o Kanadzie, Kolumbii, Kubie. Cały czas się mówi, bo są tematy na stole, to nie koniec. Natomiast prawdopodobnie przywódca kraju na I skłonił Donalda Trumpa do poważnej operacji w Iranie, co jest klęską wizerunkową, co najmniej klęską Stanów Zjednoczonych. Ten kraj będzie miał wielkie problemy. Prawica, jeżeli pan pyta o tą prawicę, tak, to prawica może oczywiście, ona przegra. Już teraz widać i czuć, że te wybory, które się zbliżają, te połówkowe na jesień, będą po prostu przegrane przez republikanów i najprawdopodobniej przyszłe wybory prezydenckie również wskutek gigantycznych nakładów kosztów, niepotrzebnie zupełnie, tak. Wydaje się, że mamy kompletny brak zrozumienia w społeczeństwie amerykańskim powodów, dla których zaatakowano Iran i to się może skończyć podobnie jak operacja w Wietnamie. Zaczną wracać amerykańscy chłopcy w plastikowych workach i to się tak łatwo po kościach nie rozejdzie.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Wydaje mi się ono dosyć jednostronne, jeżeli chodzi o wskazanie pewnej części problemu, jeżeli chodzi o media, ale pan Alek pyta, PiS i jego hasbarowa tuba propagandowa, Telewizja Republika nadal skutecznie stosuje socjotechnikę i inżynierię społeczną. Jak to zmienić?
No to trzeba zapytać pana Tomasza Sakiewicza. Ja mam ten komfort, proszę państwa, i całe nasze ugrupowanie, że tam nas nie ma, więc my możemy tylko patrzeć na to z boku. To jest prywatny biznes. Ja życzę każdemu, żeby miał swoją telewizję i robił dobry biznes na tym medium, na tym przekazie. Byłem w Telewizji Republika 3 czy 4 razy jeszcze jako poseł Konfederacji, czyli do powiedzmy 2024 roku. A potem, kiedy nasze drogi się rozeszły, skończyły się zaproszenia do tego medium. Grzegorz Braun był bodajże dwukrotnie w Telewizji Republika, ale to był raz jako ten jeden spośród 13 kandydatów w wyborach prezydenckich, więc wypadało, żeby również jego zaprosić, a drugi raz to było zaproszenie pani Danuty Choleckiej tuż przed drugą turą wyborów po to, aby Grzegorz Braun mógł poprzeć pana doktora Karola Nawrockiego. A więc tak dosyć instrumentalnie, tak. Grzegorz Braun oczywiście to bardzo ładnie wykorzystał, podbijając zdecydowanie wyniki korony wśród widzów Republiki również. No ale no tak, to jest kwestia, proszę państwa, związania się z PiS-em. Nie może być, ja nie wróżę sukcesów osobiście telewizji, która staje się partyjna. bo zawęża się w sposób bardzo dramatyczny liczbę swoich odbiorców. Oni się tam niby przechwalają, że mają tam jakieś dobre wyniki oglądalności, ale tak naprawdę potencjał mieliby znacznie większy, gdyby chociaż trochę zmienili swój przekaz i zrobili się na bardziej otwarci.
Pytanie od pana Jakuba. Czy Konfederacja Koreny Polskiej ma wystarczająco dużo osób na listy?
O, nie na jedną listę. Uspokajam, panie Jakubie. Mamy fantastycznych liderów w okręgach. Mamy wielu działaczy bardzo zaangażowanych. Sytuacja korony teraz, a tej chociażby sprzed 3-4 lat, to są dwie różne rzeczywistości. To uspokajam. Naprawdę jesteśmy o to spokojni. Natomiast nie znaczy to, że się nie otwieramy na inne środowiska, zwłaszcza jeżeli chodzi o Senat, bo stoimy na stanowisku już dłuższy czas, odsyłam do naszej konferencji prasowej z 22 grudnia minionego roku w Kielcach, kiedy zaapelowaliśmy do wszystkich ugrupowań o profilu, nazwijmy to, niepodległościowym, aby stworzyć wspólny niepodległościowy pakt senacki. Na razie nikt specjalnie się do tego nie dołączył, tam trochę bezpartyjni samorządowcy, to tak, pana Marka Wocha, a reszta czeka z decyzjami, ale myślę, że te decyzje zostaną podjęte bardzo nie tak późno, dlatego że czasu coraz mniej, a z takich moich kuluarowych rozmów chociażby z parlamentarzystami z centroprawicowych ugrupowań, no jest wola, żeby ten pakt senacki stworzyć, no ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca.
I tu jest znowu pytanie też od pana Jakuba, być może pan Jakub rozważa dla siebie jakąś drogę, ponieważ to pytanie brzmi tak: jakie są obowiązki członka partii?
Jest ich kilka. Postępować w myśl podstawowych dokumentów partyjnych, czyli programu, respektować program partii trzeba, respektować hierarchię, która jest w partii obowiązkowa, jak również respektować kodeks działacza, który no, jest pewnego rodzaju ewenementem. My czasami dochodzi do tego, że usuwamy naszych członków z list z partii, dlatego że nie spełniają właśnie tych podstawowych wymogów. No i oczywiście trzeba płacić składki, to jest chyba oczywiste dla każdego. Partia się utrzymuje głównie właśnie ze składek członkowskich. No i to chyba wszystko, tak? To są najważniejsze rzeczy, które wymieniłem.
Teraz mamy pytanie o żywność. Czy można zorganizować zbiorowy pozew związany z mięsem Mercosur i podtrowaną żywnością, chemią, pestycydami i GMO? Co można z tym zrobić, aby obudzić śpiących? I jest jeszcze drugie pytanie od tej samej osoby, która mówi, że to chodziło chyba o pozew zbiorowy przeciwko politykom, którzy otwierają w Polsce drzwi dla tej żywności.
To się bardzo ściśle wiąże z tym, co dzisiaj przedstawiałem w Sejmie podczas oświadczenia poselskiego. Ja nawiązałem mianowicie do wymiany korespondencji w postaci interpelacji poselskiej pomiędzy mną a Ministerstwem Zdrowia. Dwa słowa przybliżenia tła tej sytuacji. Ja jestem przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków, gdzie również tymi tematami bezpieczeństwa żywnościowego się zajmujemy. Taki przykład, aż 3 razy na posiedzeniach tego zespołu głównym gościem była pani profesor Grażyna Cichosz. No chyba największy autorytet, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, która zna od podszewki te wszystkie zależności. I ta współpraca naszego zespołu parlamentarnego z panią profesor naprawdę układa się wspaniale. I dzięki temu, że mamy tak wspaniałego eksperta, jesteśmy w stanie chociażby w Sejmie tworzyć dokumenty typu właśnie interpelacja poselska, więc wysyłać konkretne zapytania do instytucji takich jak Ministerstwo Zdrowia chociażby. I jednym z pytań tej interpelacji, o której wspominałem dzisiaj w Sejmie, było pytanie o to, jakie kryteria, co wiemy w ogóle na ten temat, dlaczego tak, a nie inaczej jest określane przydatność do spożycia mięsa. Prawda? Jest napisane na opakowaniu, nie wiem, jakiegoś tam mięsa, że spożyć do 21 kwietnia 2026 roku. Dlaczego tak? Jakie są kryteria, że akurat wtedy jest ta przydatność do spożycia? To oczywiście w kontekście, pytanie w kontekście sprowadzonego na potęgę mięsa wołowego z krajów Ameryki Południowej. Ponieważ liczymy się z tym, że to mięso będzie przewożone przez no, długie tygodnie. No i proszę Państwa, jaka odpowiedź Ministerstwa Zdrowia? Że Ministerstwo Zdrowia nie jest właściwym adresatem tego typu interpelacji. Oni tam po prostu zastosowali klasyczną spychologię. Nie odpowiedzieli mi na tak banalnie sformułowane pytanie. Odesłali do jakichś tam pod urzędów zupełnie o których wiemy, że też nie odpowiedzą na te pytanie, więc tutaj na pewno jesteśmy poddawani pewnego rodzaju eksperymentom nieprzyjemnym na naszym organizmie. Jeżeli chodzi o pestycydy, przepraszam, to właśnie też był temu tematowi poświęcony ostatni zespół parlamentarny do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków z udziałem pani profesor Grażyny Cichosz, która ten temat omówiła. Odsyłam. Ostatnie posiedzenie Sejmu przed świętami Wielkiej Nocy można odnaleźć na YouTubie czy na stronach sejmowych zapis tego posiedzenia i na pewno Państwo dostaniecie konkretne informacje.
Kolejne pytanie. Zakładam, że gdyby Konfederacja Korony Polskiej doszła do władzy, to może w sprawach żywieniowych zaczęłoby nam się układać lepiej, ale tu jest obawa o życie chyba duchowe. Czy gdyby się wydarzyło, że Korona dojdzie do władzy i będzie rządzić, czyli wygra wybory i będzie rządzić, jak będzie się żyło w tym kraju ludziom, którzy omijają Kościół, Watykan i katolicyzm szerokim łukiem?
No nie, 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 tu się uspokajam, tu się nic nie zmieni. Nie, my nie wypalamy gorącym żelazem ludzi, którzy nie przyznają się do katolicyzmu. My chcemy, aby Polakom żyło się po prostu świetnie, aby Polska była wyniesiona na piedestał. Owszem, uważamy, że nierozłączne są te dwie rzeczywistości i polityczna polska i duchowa katolicka, natomiast jeżeli ktoś nie czuje się czy nie chce być związany z daną religią, z danym wyznaniem, to oczywiście jest jego wybór, absolutnie to respektujemy.
Czy można stworzyć każdemu politykowi kartotekę dokonań, aby zabieganym Polakom pokazać, na co głosowali ich polityczni idole? Są bezkarni i bezimienni. Potrzeba takiej wiedzy, pyta pani Małgorzata.
Pani Małgorzato, ta wiedza w zasadzie jest dostępna. Mówię o politykach, którzy są posłami czy senatorami, bo każdy z posłów, wystarczy wejść na strony sejmowe, sejm.pl, zakładka posłowie, gdzie według alfabetu tam pogrupować można dojść do każdego posła, na przykład na F to jest Fritz Roman, można mnie tam wyklikać i zobaczyć moje dokonania jako posła, moje statystyki chociażby, czyli ilość wystąpień, ilość interpelacji, ilość procent obecności na głosowaniach i tak dalej, i tak dalej. To są ciekawe rzeczy. Można podejrzeć, co ja tam opowiadałem na mównicy, co tam opowiadałem na komisjach sejmowych. To naprawdę jest potężny zasób. Więc generalnie te kartoteki są. Jeżeli natomiast byłoby to dla pani zbyt mało, no to namawiam, żeby samemu założyć taką kartotekę i wtedy na pewno będzie się to cieszyło dużą popularnością.
i od razu się do nas zgłosić. To my też jako nasza redakcja bardzo chętnie byśmy z tego korzystali i promowali istnienie tego, bo to no, rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, gdyby udało się na skróty zobaczyć od razu, z kim się ma do czynienia. Bo wydaje się, że partie i politycy bardzo żerują na tym, że pamięć ludzi jest krótka, a rzeczywiście, jak napisała pani Gosia, są zabiegani. Jest pytanie o... To również jest od pani Małgorzaty, o Unię Europejską. Czy jest szansa na zreformowanie Unii Europejskiej? O czym mówi pani Bryłka i PiS? Czy znane są panu plany PiS, aby tego dokonać przed zniszczeniem resztek gospodarki Polski? Brak czasu.
No tak, to jest bardzo typowe i to jest chyba jedna z tych spraw, która zgubiła Fidesz na Węgrzech. Fidesz, który nie mówił o tym, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej, tylko że mówił, że ta Unia Europejska jest zła i że nas prześladuje i że trzeba coś z tym zrobić, ale brakowało tej kropki nad i. To rzeczywiście odróżnia Konfederację Korony Polskiej od reszty uczestników tego wyścigu politycznego w Polsce, że my mówimy o tym w sposób jasny i precyzyjny, polexit. Tak, my chcemy wyjść z Unii Europejskiej, mamy całą gamę różnych powodów, o których nie wiem, czy jest teraz czas i miejsce opowiadać, ale wymienię tylko kilka, tak. Zielony Ład, pakt migracyjny, dekarbonizacja, transformacja energetyczna i te wszystkie zaklęcia, które powodują, że w Polsce zwija się przemysł, że nie ma być wydobycia węgla, że rolnictwo po prostu będzie bankrutować, transportowe firmy też się będą zwijać i tak dalej, i tak dalej. O tym my mówimy w sposób jasny i znajdujemy pierwsze remedium. Mówimy o warunku koniecznym, czyli polexit, czyli wyjście z Unii, ale niewystarczającym. Dlatego, że jak pokazuje przykład brytyjski, którzy zrobili sobie Brexit i fajnie, natomiast nie poszli za ciosem i nie odłączyli się od tych lewackich absurdów, które dalej trawią społeczeństwo brytyjskie, a więc oni mają cały czas promocje, przywileje dla tych osób, nazwijmy to RTV, AGD, dla tych inaczej ubarwionych, tak, i tak dalej, i tak dalej. Cierpią straszliwie z tego względu, sami podcinają nadal gałąź, na której siedzą, już będąc poza Unią. W Polsce musimy zrobić coś zupełnie innego. Musimy dokonać konserwatywnej kontrrewolucji. Nie jest to możliwe w warunkach unijnych. I to, że pani poseł Anna Bryłka krytykuje tę Unię, ale zawsze właśnie stara się dopowiedzieć, że ale nie można z niej wyjść. To samo zresztą mówił pan wicemarszałek Krzysztof Bosak, wielokrotnie pytany o te kwestie, że nie możemy wyjść z Unii teraz, ponieważ Polacy tego nie chcą. Tak mówi Krzysztof Bosak, a więc on się zastrzega, że to dopiero jak Polacy zechcą chcieć, to wtedy okej, to możemy wyjść z Unii. No nie, no przecież polityk jest po to politykiem, żeby on prowadził narrację, a nie żeby był tylko reaktywnie nastawiony do sytuacji bieżącej, tak? Bo dzisiaj jest tak, a za tydzień będzie inaczej. No nie, Konfederacja Korony Polskiej mówi zawsze tak samo, czy to będzie kwiecień 2026 roku, czy powiedzmy listopad tego roku, czy kwiecień roku przyszłego. O PiS-ie to można spokojnie zapomnieć, PiS nie chce wyjść z Unii Europejskiej i to tylko mówią o PiS-ie ludzie związani powiedzmy z tą koalicją rządzącą. W PiS-ie jest zbyt mało determinacji po prostu i zbyt dużo dobrych, w cudzysłowie, dla nich dobrych przyzwyczajeń.
Pan Jacek pyta, jeżeli nie uda się odrzucić obowiązkowej edukacji zdrowotnej, czy korona będzie usiłować poprawić program tego przedmiotu, na przykład z pomocą pani profesor Cichosz i doktora Witczaka, żywność i bezpieczne szczypawki?
No, ciekawa propozycja. Musielibyśmy rzeczywiście, panie Jacku, musielibyśmy to sobie przepracować chyba we dwójkę. Można, bardzo proszę, natomiast wydaje mi się, że edukacja zdrowotna i to, że pani Barbara Nowacka, pani minister, stara się, żeby ten przedmiot był obowiązkowy, to może sprawić pozytywnie to do tego podchodzę, paradoksalnie pozytywnie podchodzę, dlatego że to może sprawić, że upadek rządu Donalda Tuska jest bliższy. Barbara Nowacka jest jedną z tych osób w polskim rządzie, która po prostu ciągnie ten statek na dno. I to, że oni popierają tę osobę na tak eksponowanym stanowisku przez już tyle lat, pomimo tej pasy całej klęsk i wizerunkowych, i również takich technicznych, przecież tam wszystko, co ona wprowadza w życie, jest takie no, nie do końca dopracowane, tam te zadania domowe, te wszystkie kwestie właśnie poglądowe, te światopoglądowe, które są obce naszej kulturze, to sprawia, że takie osoby właśnie jak pani Nowacka, pani ta Siemens-Klęska, czy jak ona się tam nazywa i tak dalej, one będą przybliżały koniec władzy Koalicji Obywatelskiej, czego im szczerze z serca życzę.
Zibi, pytanie, czy będą pozwy przeciw fałszywym oskarżycielom Grzegorza Brauna?
Tak, spodziewam się, że tak będzie. Zespół obrońców na pewno nad tym pracuje, no bo to jest po prostu niedopuszczalne, aby w takiej sytuacji no, pozwalać sobie na takie kłamliwe oszczerstwa. Nie, to nie ujdzie płazem. Ja oczywiście spodziewam się, że jeżeli będą te pozwy i dojdzie nawet do procesów, nie spodziewam się do jakiegoś tam wielkiego skazania tych ludzi, natomiast musi to być napiętnowane na pewno.
No, chociażby, żeby spędzili sobie podobną liczbę godzin na samych posiedzeniach, jak pan europoseł Braun. I również pan Zibi, jeżeli korona dojdzie do władzy, to czy wróci kara główna?
Bardzo trudne pytanie. Ja bym sobie oczywiście tego bardzo życzył, natomiast trudne pytanie dlatego, że żyjemy w realiach, kiedy cały wymiar sprawiedliwości wymaga wymiany. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić nawet takiej sytuacji. Nie mówię teraz zupełnie o karze głównej, tylko jakiejś tam bardzo pospolitej, że domagamy się jakiejś sprawiedliwości. Czy my, idąc do sądu, idziemy po sprawiedliwość? No chyba nie. Raczej idziemy po wyrok, prawda? Tak to się utarło. Więc ten system wymaga gruntownego przeobrażenia i dużej oceny sędziów, być może nawet przez ludzi niezwiązanych z polityką. To są rzeczy do przepracowania. Ja oddaję Państwa, teraz namawiam, żeby poznać nasz program. Na stronie konfederacjakoronypolskiej.pl jest zakładka do pobrania i tam jest między innymi program właśnie partii. To się, ja wiem, to się źle kojarzy, że tam trzeba program partii czytać, ale naprawdę nasz program jest bardzo zgrabnie napisany i uważam, że jest świetny po prostu. To jest program, który łączy takie trzy okresy, horyzonty czasowe, czyli program na dziś, na jutro i na pojutrze. Na dziś to jest to, co jest dziś, tak? Na jutro to jest w takim dosyć krótkim horyzoncie czasowym, powiedzmy do jednej, dwóch kadencji Sejmu, a pojutrze, program pojutrze to jest ten program docelowy, który chcemy, żeby w Polsce panował. No i tam jest ta kara główna. Oczywiście, że tak.
Pan użytkownik Stas 9053. Czy w kwestii obowiązku szczepów dzieci jest światełko nadziei? Czy będą jakieś posunięcia i szanse w tym temacie?
Tak, tutaj przede wszystkim duży szacunek dla ludzi, którzy oddali kawał życia za wolność w tej dziedzinie. Naprawdę współpracujemy z wieloma środowiskami, którym to bardzo mocno leży na sercu. Pozdrawiam serdecznie zwłaszcza panią Justynę Sochę, z panią prezes Fundacji Polskie Weto i Stowarzyszenia Stop NOP, która również jest praktycznie na każdym posiedzeniu zespołu parlamentarnego, któremu przewodniczę, wspomnianemu wcześniej, do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków, Ale tych ruchów, środowisk jest trochę w Polsce. Ja myślę, że dzięki takim ludziom i determinacji również Grzegorza Brauna i całego środowiska Konfederacji Korony Polskiej będzie pod tym względem lepiej. Musimy przede wszystkim zmienić władzę. Nastawienie również, co dał, no, jesteśmy wszyscy świadkami, dał świadectwo również pan prezydent Karol Nawrocki, który trochę jak gdyby zadeklarował, że jest za wolnością tutaj. Wszystkich uderza oczywiście to, że dzieci noworodki już praktycznie w pierwszej dobie życia muszą być poddawane takiemu straszliwemu atakowi niechcianych substancji. Po co? W jakim celu? Tak? Możemy się domyślać. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich chociażby. Polska jest na takim samym poziomie jak Bułgaria na ostatnich dwóch miejscach w Europie, jeżeli chodzi o kwestie wolnościowe w zakresie tych szczypań, nazwijmy to tak enigmatycznie. A więc przymus i całkowita kompleksowość tego traktowania najmłodszych Polaków. Tak nie może być. No, mam nadzieję, że będzie lepiej.
Kelvin Berry. Czy pan Woch wystartuje z list Konfederacji Korony Polskiej? Ważny apel, żeby zwiększyć poparcie, to ludzie Konfederacji Korony Polskiej muszą być bardziej widoczni na YouTubie. Chodzi m.in. o commentary w trybie pana Mencena, czyli komentowanie bieżących wydarzeń.
Dobry pomysł, oczywiście. Staramy się. Staramy się. Czy pan Woch wystartuje z list KKP? Pewnie nie. Chociaż jak powiedziałem wcześniej, Pakt Senacki jest w zasadzie zadeklarowany, więc jeżeli dojdzie do Paktu Senackiego KKP i bezpartyjnych samorządowców i jeszcze kogoś, no to jakieś tam wspólne listy są. To jest chyba dobry przykład jakiejś tam luźnej współpracy środowisk polskiej prawicy. Jeżeli chodzi o YouTube'a, no dziękuję serdecznie za dobrą radę. Sam czuję, że ja występuję na YouTubie zbyt rzadko. Przyjmuję krytykę.
A pan ma swój własny kanał?
No właśnie, ja mam na samym YouTubie nie mam. Jest zbiórka na innych mediach społecznościowych i to przekłada się oczywiście na przykład z Facebooka na YouTube'a, ale no musiałbym popracować na YouTubie.
Teraz jest pytanie o konkretną sytuację konkretnej restauracji. Jestem ciekaw, czy pan jest zaznajomiony z tą restauracją. Czy mamy jakieś prawne możliwości reakcji przeciwko bluźnierczej działalności restauracji Madonna w Warszawie? Pan Jakub pyta.
Tak, ja słyszałem o tej restauracji. To jest chyba w okolicach Placu Konstytucji, z tego co pamiętam. Nie przypuszczam, żebyśmy mieli jakieś możliwości prawne, po prostu bojkot konsumencki to jest jedyna skuteczna metoda, żeby tam po prostu nie chodzić. Nic innego nie przychodzi mi w tej chwili do głowy.
Myślę, że do 22:30 byśmy jeszcze kontynuowali te pytania, bo jest ich całkiem sporo. To dajmy sobie jeszcze 5 minut. Pani Marlena pyta. Pytanie do pana posła. Czy należy zmienić konstytucję Polski? I to w trybie przyspieszonym. Czy może to być priorytet?
Do tego, żeby zmienić konstytucję, trzeba trochę więcej posłów. I nic nie da nasza chęć i w trybie przyspieszonym czy nieprzyspieszonym. To musi być rzeczywiście po wyborach i to taką większością, jak mniej więcej partia TISA zwyciężyła na Węgrzech. Także to bardzo trudno.
Ale czy istnieje taka potrzeba? Czy byłoby to wskazane?
Tak, bezsprzecznie tak. Istnieje taka potrzeba. Zresztą nad konstytucją pracują praktycznie, nie wiem czy wszystkie partie, ale nad nową konstytucją. Wiem, że pan profesor na przykład, pan profesor Szczucki z PiS-u, który już nie jest w PiS-ie i to jest najlepsze, został wyrzucony. On miał tutaj takie predyspozycje, żeby te konstytucje na nowo stworzyć. Podobno ją napisał, czy pisze. No, my też staramy się pewne rzeczy, pewne projekty konstytucji zaprezentować, więc może być to ciekawe, ale na razie chcąc, nie chcąc, będzie obowiązywała ta z 97 roku.
Pani Patrycja pyta, jak Konfederacja Korony Polskiej radzi sobie z weryfikacją wiarygodności osób napływających do partii. Postawy obecnych polityków nie budzą wątpliwości, ale jest obawa, jak wpłynie na to niezbędne powiększanie struktur.
Bardzo słuszne pytanie. Bardzo dziękuję Pani Patrycjo. To jest problem. Dlatego, że my cieszymy się sporą popularnością, jeżeli chodzi o napływ członków tych nowych, prawda? Od mniej więcej 2 lat bardzo powiększamy swój stan, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie. I pewnie tak jest, że pewnego rodzaju służby przerzucają tu i ówdzie swoich agentów, również do nas, w nasze szeregi, jak teraz rozpoznać agenta. No więc my się oczywiście posiłkujemy takim systemem sprawdzania stażu kandydackiego przez pół roku, poddajemy ocenie, jeżeli ktoś zaliczy ten staż pozytywnie, to go przyjmujemy na członka, jeżeli ktoś nie zaliczył pozytywnie, to go nie przyjmujemy na członka. Na razie tak to działa, no i chyba to działa w miarę skutecznie.
Co Konfederacja Korony Polskiej, zakładam, zamierza zrobić, aby nastąpił wzrost narodzin dzieci w polskich rodzinach?
Oj, bardzo szeroki temat i bardzo nam bliski. Ja bardzo często podkreślam, że największym problemem, przed jakim stoi Polska, to jest zapaść, katastrofa demograficzna. Bo ten problem, gigantyczny problem, praktycznie implikuje wszystkie pozostałe problemy. Kurczy się rynek w każdej branży, brak uczniów w szkołach, brak osób, które dokonują zakupów w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Co należy zrobić? W moim skromnym przekonaniu główną przyczyną tej zapaści demograficznej są bardzo gwałtowne przeobrażenia kulturowe. A więc niekoniecznie to, o czym często się mówi, że to, nie wiem, brak żłobków czy przedszkoli, bo to jest takie wygodne, że można na jednym wydechu to zawsze powiedzieć. Nie. Kiedyś nie było w ogóle żłobków, nie było w ogóle przedszkoli, a dzieci się rodziły. Problem jest w kulturze, która, czy w zasadzie w antykulturze, która wmówiła wszystkim, że dzieci to jest problem, to jest kłopot, że lepiej mieć psa, tak, w tej chwili właśnie to są te liczby. W Polsce jest 8,5 miliona psów, 7 milionów kotów, a dzieci do 17 roku życia, czyli młodzieży również, raptem 6,5 miliona, z tego co pamiętam. Te proporcje należy zmienić. Jak to należy zmienić? Nie ma oczywiście jednego mądrego modelu, który by się sprawdził, bo praktycznie w całym tak zwanym nowoczesnym świecie ten problem wygląda podobnie. Małym pocieszeniem jest to, że w Korei Południowej jest pod tym względem gorzej niż w Polsce, ale jeżeli mamy do tego podejść poważnie, to muszą wszystkie siły polityczne się zjednoczyć i ponad podziałami wprowadzać pewnego rodzaju śmiałe regulacje. Nie pomoże 500, 800 czy 40 tysięcy plus, bo to po prostu zostało pokazane. Od 10 lat ten projekt działa, jest tylko i wyłącznie wsparciem socjalnym dla rodzin, nie podnosi to w ogóle dzietności. Nie ma oczywiście złych pomysłów. Jeżeli ja bym cokolwiek mógł w tym momencie zasugerować jako utopia, to owszem, mogę to powiedzieć, tak? Bo utopijne rozwiązania też są, pokazują pewnego rodzaju kierunki. Otóż wszyscy tak zwani liderzy opinii, jeżeli mamy ministerstwo, to nieszczęsne Ministerstwo Edukacji, jeżeli mamy katechetów, polityków, nauczycieli, przede wszystkim oczywiście rodziców, to oni wszyscy powinni formułować pewnego rodzaju jasny przekaz do najmłodszego pokolenia, nawet do tych dzieci w przedszkolu. Przekaz, który można rozumieć jako, słuchajcie małe dzieci, dla was największe szczęście, jakie w ogóle może was spotkać w życiu, to jest móc założyć rodzinę i mieć wielką gromadkę dzieci. Jeżeli małemu dziecku i później większemu ten przekaz będzie suflowany zewsząd, to prędzej czy później powinno dać efekt. No ale oczywiście to jest utopia, dlatego że znajdą się zawsze siły polityczne, które będą ten przekaz psuć, wyśmiewać, opluwać i niszczyć. No ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Ja czekam na inne dobre pomysły. Mamy na przykład podczas tak zwanych Kingsów, czyli tych kongresów inicjatyw narodowych, gospodarczych i samorządowych, zawsze ten temat demograficzny i teraz czekają nas całe serie Kingsów regionalnych w poszczególnych województwach czy regionach i tam również te tematy będą omawiane. Zbieramy think tanki, zbieramy pomysły i po to, aby starać się wdrożyć je w życie w przyszłym rozdaniu parlamentarnym.
Myślę, że od siebie dodam, że pewnie pan się ze mną zgodzi, że spadek dzietności ma też związek ze spadkiem religijności. Wydaje mi się, że tak, że to no, jednym z podstawowych jakby poleceń Pana Boga dla człowieka było: zaludniajcie ziemię, i Pan Bóg życzy sobie tego, żeby jak najwięcej dusz powstawało, a to, o czym Pan powiedział, o staraniach się mówienia dzieciom, że to jest piękne, to jest cel, w jakimś sensie cel życia, kontrowane będzie oczywiście niestety również przez wpływ mediów zagranicznych, nie? Bo media społecznościowe, cały styl życia prezentowany w filmach, serialach, na mediach społecznościowych, to jest chyba ten niedoceniane źródło spadku dzietności. Zostały nam dwa pytania, przynajmniej na ten moment. Jedno jest o Getrzfałd. Coś niepokojącego, złego dzieje się wokół Getrzfałdu. Czy wie pan coś na ten temat? Znów chcą instalować spalarnię śmieci. Pyta pani Bołtak.
Czy spalarnie śmieci, to tego nie wiem, natomiast niepokojące jest tylko i aż to, że Rada Gminy w Getrzfałdzie stara się pomimo wszystko przyciągnąć inwestorów do gminy, inwestorów przemysłowych. Pomimo tych wszystkich protestów, które przetoczyły się przez Polskę przy okazji tej inwestycji Lidla, no tutaj serdeczne podziękowania dla wszystkich tych z Państwa, którzy protestowali, modlili się i wspomagali na wielu poziomach te akcje, że wydawało się zupełnie bez szans byliśmy, tak, garstki ludzi tu i ówdzie, jakieś protesty przed sklepami Lidla, ale to jednak wystarczyło, więc presja ma sens. Teraz natomiast problem wrócił. Wrócił pewnie dlatego, że o Getrzfałdzie zrobiło się głośno i inwestorzy poczuli krew. Inwestorzy, którzy widzą, dzięki temu paradoksalnie, żeśmy wtedy protestowali, widzą, że Getrzfałd jest ciekawym miejscem. Ciekawym o tyle, że radni gminy poszukują inwestorów, no i starają się widocznie przyciągnąć korzystnymi warunkami dla inwestorów w Getrzfałdzie, ale przecież...
A nie myśli pan, że oni, że po prostu obecni włodarze Getrzfałdu najzwyczajniej w świecie nie chcą zrobić z tego takiego jakby centrum religijnego dla Polaków, no bo wydawałoby się, że nawet już pominąwszy zupełnie aspekt duchowy, biznes, jaki można by stworzyć na tym, że byłoby to takie centrum pielgrzymkowe, znane głównie z tego, że jest to miejsce, do którego dają się katolicy, hotele, restauracje, bardzo dużo różnych usług. Czy nie wygląda na to, że po prostu tam jest inna wola? No nie chcieliby, żeby to się stało z Getrzfałdem.
Oczywiście, pełna zgoda. Zresztą i Grzegorz Braun, i całe nasze środowisko, wielokrotnie to komunikowaliśmy władzom gminy Getrzfałd i również poprzednio potencjalnym inwestorom, czyli Lidlowi, że my nie mamy absolutnie nic przeciwko biznesowi. To nie. Tylko akurat przemysł w tamtym miejscu to jest kompletny niewypał. Tak? To jest po prostu nielogiczne, absurdalne wręcz. I podawaliśmy te przykłady wielkich sanktuariów typu Lourdes czy Fatima. Przecież tam jest nie do pomyślenia, żeby tam powstawały jakieś zakłady, które generują... No, inny profil, tak, działalności niż te, o czym pan redaktor wspomniał, bo przecież potrzeba jest powstawania firm gastronomicznych, hoteli, sklepików i tak dalej, bo tego brakuje. w Giedrzwałdzie, zwłaszcza w kontekście już wielkimi krokami zbliżającej się 150. rocznicy tych objawień w przyszłym roku. Przypomnę, całe lato od czerwca do września 1877 to były objawienia Najświętszej Maryi Panny w Giedrzwałdzie. No więc tego być może nawet zabraknie, tego biznesu. Więc dlaczego władze gminy nie koncentrują się na ułatwianiu właśnie inwestowania na tej zasadzie, tylko dalej generują na przykład kosztem terenów rolnych pod tereny przemysłowe, zmieniając charakter tych działek. No to jest rzecz, z którymi my się nie możemy pogodzić i kilka razy w Giedrzwałdzie odbywały się w ostatnich miesiącach poważne konferencje na ten temat, gdzie głos środowisk nie tylko, powiedzmy, katolickich jest raczej jednoznaczny. Tak przepychanka jeszcze będzie jakiś czas trwała, ale ja jestem przekonany, że z Bożą pomocą przyjdzie właściwe rozwiązanie.
Daj Panie Boże. I teraz ostatnie pytanie, wydawałoby się takie ostre i negatywne, jednakowoż odbieram je jako coś pozytywnego. Pani Bożena pyta, czy jeżeli Konfederacja Korony Polskiej dojdzie do władzy, czy zdrajcy odpowiedzą za swoje czyny?
No, zdrada jest oczywiście, rozumiem, że zdrada ojczyzny, tak? Jest to kategoria przestępstw, jak najbardziej. No, muszą odpowiedzieć za swoje czyny, wymaga to niestety żmudnego często procesu. No i my nie możemy jako legaliści namaścić kogoś, że o, jesteś zdrajcą i teraz odpowiedz za swoje czyny. Nie, to wszystko niestety albo stety musi być przeprowadzone lege artis. Tego się trzymajmy, bo przecież gdybyśmy zapomnieli o tym najważniejszym, o respektowaniu prawa, no to daleko byśmy nie zaszli.
To myślę, że na tym byśmy poprzestali. Jeżeli chodzi o pytania, zobaczyć, czy jeszcze coś. Na tym poprzestańmy. Panie pośle, bardzo panu dziękuję. To był pierwszy raz, kiedy pan gościł na naszym kanale. I mam nadzieję, że nie ostatni. Czy jest coś, co na koniec chciałby pan jeszcze dodać?
Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Też sobie bardzo cenię tego typu kontakt z wyborcami, potencjalnymi bądź obecnymi, za pana redaktora pośrednictwem. Bardzo dziękuję. Chciałbym dodać może to, że proszę ufać w przesłanie i w posłannictwo, w misję Konfederacji Korony Polskiej. My się odróżniamy od innych uczestników tego wyścigu politycznego właśnie taką stabilnością, stałością przekazu. Nie umizgujemy się na lewo i na prawo w różne tam konstelacje według naszych krótkoterminowych korzyści. Gro spośród naszych działaczy to są przecież przedsiębiorcy, to są gospodarze rolni, to są ludzie, którzy żyją z poważnej, ciężkiej pracy bez względu na politykę. Polityka dla nas w zasadzie jest uzupełnieniem tylko życiorysu, chociaż oddajemy co można właśnie Polsce, bo widzimy, że mamy do czynienia z wielką niesprawiedliwością. Ja to widzę na bieżąco jako poseł. Ileż spraw, które trafiają do mnie, to jest coś niewyobrażalnego, jaka jest skala właśnie niesprawiedliwości. Więc uspokajam, ja sam przecież nie pobieram uposażenia poselskiego, nie żyję z tego, że jestem posłem, żyję z mojego biznesu, który prowadzę od grubo ponad 30 lat już i takich ludzi jest w Koronie bardzo wielu. Dlatego apeluję właśnie o to zaufanie do nas. Tak? My na pewno tego nie zawiedziemy, ja to widzę po ludziach, z którymi współpracujemy od tylu lat i zawsze i nigdy nie ma zawodu. Najlepszy przykład to jest oczywiście Grzegorz Braun, który jest naszym naturalnym przywódcą, prezesem partii. Jeszcze się nigdy na nim nie zawiodłem i coraz z biegiem lat, im dłużej go znam, jestem pod coraz większym wrażeniem formatu i skali tej osoby. To jest błogosławieństwo dla Polski.
Naszym gościem był poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej. Bardzo panu dziękuję za czas. Z Panem Bogiem, do pana i do widzów.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.